Wsiądźmy. Chwała Bogu, bracia i siostry. Jak wiecie, czytamy ostatnio list do Galacjan. I wielkim tematem tego listu, a zarazem wielkim problemem Kościoła pierwszych wieków, była sprawa dotycząca zakonu, czy starotestamentowe prawo należy dalej przestrzegać, będąc w Kościele, będąc chrześcijaninem, będąc nawróconym, który żyje z wiary. I z tym był ogromny problem w całym Kościele. I nie mogliśmy, bracia i siostry, przejść wobec tego tematu, pomimo tego, że dzisiaj może się nam wydawać, że to jest jakiś taki temat, który nas nie za bardzo dotyczy. Ale bracia i siostry, nie ma nic w Biblii, co by w jakimś stopniu nie dotyczyło nas. Dlatego ten list jest tak samo ważny dla nas, jak był ważny tam, w tamtych czasach, w krainie galackiej, gdzie ludzie, pomimo tego, że przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela przez wiarę, nagle zaczęli się zwracać do przepisów, przykazań, obrzędów, praw Starego Testamentu. I apostoł Paweł postanowił zareagować. I to jest bardzo mocny list. On tutaj nie przebiera w słowach, kiedy pisze. Bardzo konkretny sposób zwraca się do Galacjan. Zresztą za chwilę przeczytamy. W tym liście również możemy znaleźć inne tematy. To jest ten główny temat. Ale na przykład mamy taki temat jak prymat Piotra. To on nie występował w czasach pisania tego listu. Ten temat pojawił się znacznie później. O prymacie Piotra, o sukcesji rąk, to są rzeczy, które później, po wiekach pojawiały się w Kościele. I dzisiaj tutaj w tym tekście możemy też na podstawie tego, co jest napisane w liście do Galacjan, ustosunkować się w jakiś sposób do tego zagadnienia, do zagadnienia prymatu Piotra. No, tutaj w drugim rozdziale tego listu, choćby w 9 wierszu, są wymienieni jako 3 filary apostołowie. Jest tutaj wymieniony Jakub, Kefas, który jest zwany Piotrem, i Jan. I zwróćcie uwagę, że Piotr nie jest wcale wypisany tutaj jako pierwszy. Pierwszy jest wypisany Jakub. On był przełożonym gminy, zboru jerozolimskiego. Piotr należał z Janem do tego zboru, do tego kościoła. I już to może nas zastanowić, dlaczego w tym liście to jest tak tutaj napisane. Ale bracia i siostry, kiedy dalej czytamy, to myślę, że możemy jeszcze lepiej zrozumieć, czemu to jest tak, a nie inaczej napisane, jeśli chodzi o kolejność tych tutaj apostołów, którzy są wymienieni. Dalej w tym tekście czytamy o pewnym nieporozumieniu, które zaszło między apostołem Pawłem a Piotrem. I w tym tekście tutaj nieco dalej czytamy, Paweł pisze: wystąpiłem przeciwko niemu całkiem jawnie, ponieważ rzeczywiście był w błędzie. Paweł apostoł występuje przeciw Piotrowi apostołowi, ponieważ był w błędzie. Jego błąd polegał na tym, że on się zachowywał bardzo dziwnie w stosunku do chrześcijan, ponieważ kiedy był z chrześcijanami, którzy wywodzili się z pogan w Antiochii, historia się dzieje, to nie było problemu, żeby z nimi zasiadał i nie przestrzegał tych przepisów żydowskich, ale kiedy pojawili się właśnie ci chrześcijanie tam gdzieś z Judei, nagle Piotr się zmienił i odłączył się od tamtych, a przyłączył się do tych z Judei. I Paweł apostoł mu mówi: no jakże to? To ty sam nie przestrzegasz, wiesz o tym, że nie trzeba przestrzegać tych zwyczajów żydowskich, i nagle jak tamci się pojawili, przyłączasz się do nich i opuszczasz tych. I nawet Barnaba dał się w to wszystko wciągnąć. Apostoł Paweł był jednak bardzo zdeterminowany, bardzo zdecydowany w tej kwestii. I mówi: nie, absolutnie nie. Piotrze, ty nie możesz się też tak zachowywać, bo dajesz jakby powód tym, którzy wracają do przepisów Starego Testamentu, żeby właśnie żyć tymi rzeczami. Nie żyć Jezusem Chrystusem, przyjętym z łaski przez wiarę, ale odwoływać się do pewnych obrzędów, które są w Starym Testamencie, które były solą judaizmu, ale teraz jest chrześcijaństwo. Teraz nawróciliśmy się. I bracia i siostry, tutaj też widać, że nie Piotr, jakoby on miał prymat, to pewnie on by decydował w tych sprawach. Ale tutaj widzimy, decyduje Paweł. Paweł podejmuje inicjatywę. A więc to nas musi już poważnie zastanowić, jak to jest z tym prymatem Piotrowym. Czy jest to rzeczywiście rzecz wynikająca tutaj z Biblii, z historii wczesnego Kościoła? No, ja osobiście nie znajduję tutaj żadnego potwierdzenia na prymat Piotra. A więc jest to jeden z tematów, który możemy tutaj również znaleźć w tym liście. Bracia i siostry, dzisiaj będziemy czytać trzeci rozdział i chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać, dlatego otwórzcie swoje Biblię, przyglądnijcie się dokładnie temu tekstowi. On się zaczyna od takich słów: o nierozumni Galacjanie. W innych tłumaczeniach, czy w tym tekście oryginalnym, jest po prostu napisane: głupi Galacjanie. Głupi Galacjanie. No, słowa bardzo mocne. No, my jako chrześcijanie nie powinniśmy mówić do kogoś głupi. Nie powinniśmy kogoś nazywać głupcem. I tutaj zobaczcie, jak bardzo jest zdeterminowany autor tego listu. Używa bardzo ostrych słów, które mają zwrócić uwagę na to, co on pisze. Mają poruszyć, mają wstrząsnąć tymi, do których to jest napisane. Ja myślę, że mielibyśmy tu długi czas do dyskutowania, gdyby nagle biskup naszego kościoła napisał o głupi Żywczanie. I dziś bym wam, bracia i siostry, przeczytał ten list. No pewnie wielu z was by myślało, no jakże mógł nam tak napisać? Czemuż on takich słów używa? Bracia i siostry, był powód. Był powód. Galacjanie rzeczywiście okazali się być głupi. To, co robili, no było głupotą. Trudno to inaczej określić. I on tutaj o tym pisze. Któż was omamił? Was, przed których oczyma został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Któż was tak zwiódł? Któż wam tak zawrócił w głowie? Jak to się mogło stać? Kiedy, tutaj dokładnie jest napisane tak, Chrystus był rozplakatowany przed wami. To tak jakby tutaj u nas w każdym miejscu był plakat na temat zbawienia z łaski przez wiarę, jak otrzymujemy w Jezusie Chrystusie. To było tak jasne, to było tak klarowne, to było tak oczywiste. A jednak ci ludzie dali się zwieść. Jak to się mogło stać? Bracia i siostry, pojawili się nauczyciele, którzy przynieśli inną naukę do zboru. I my tak czasami myślimy, no któż nam tu może wydrzeć z naszego serca tą wiarę, to przekonanie, tą pewność zbawienia, jaką mamy. Ale bracia i siostry, kiedy pojawią się nieodpowiedni nauczyciele, to możecie stracić nawet wiarę. Bo oni gdzieś was zaprowadzą w ślepą uliczkę, w jakiś zaułek, z którego wyda wam się trudno wyjść. I nagle zaczniecie się zastanawiać, jak to na pewno jest tak, czy ja dobrze uwierzyłem, czy to jest to, w co powinienem wierzyć. Bracia i siostry, to był dramat tych kościołów w Galacji. Oni przyjęli Jezusa Chrystusa, stali się chrześcijanami, rozradowali się w Panu, Pan działał w ich zborach i nagle inna nauka. Nagle ktoś mówi, dobrze, dobrze, Jezus, ale to nie wszystko. I jeszcze coś do tego trzeba dodać. To tak nie może samo z siebie być, żeby tak za darmo, bez niczego zbawienie otrzymać. Musicie się trochę postarać, się w jakiś sposób zasłużyć na to. No ale wtedy już zbawienie nie jest z łaski. Wtedy już jest zbawienie za zasługi, bracia i siostry. I dlatego apostoł Paweł napisał do nich, głupi Galacjanie. Tak prostą Ewangelię mieliście przed oczyma. Tak wszystko przyjęliście z wiarą i teraz nagle to chcecie stracić w jednej chwili, zaprzedając się zakonowi, przepisom Starego Testamentu. I co on robi, żeby ich odwieźć od tego? Bracia i siostry, zadaje im pytania. Te pytania mają im uzmysłowić, że zostali oszukani. I czytamy tutaj. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne, Czyż ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. A więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Bracia i siostry, przykład Abrahama, człowieka, który żył przed nadaniem zakonu. Pamiętacie, Abraham żył przed Mojżeszem, a przed Mojżeszem nie było zakonu, bo przecież Bóg dał zakon, pamiętacie kiedy? Na górze Synaj. I tam się to wszystko zaczęło. Tamten naród otrzymał przepisy. Ja tak mówię, że oni otrzymali konstytucję i prawo cywilne, i w jaki sposób mieli się tym posługiwać, żeby też utrzymać w ryzach te miliony ludzi, którzy tam byli. Przecież to byli niewolnicy, którzy wyszli nagle z Egiptu. I to trzeba było w jakiś sposób wszystko ogarnąć. I Bóg im dał prawo. Bóg im dał pewne zasady. To nie były egipskie zasady. To były zasady napisane przez Boga. Jak Boży człowiek powinien wyglądać na ziemi. Jak Boża społeczność powinna wyglądać, grona ludzi na ziemi. I tutaj pojawiło się prawo. Ale Abraham, kiedy żył, nie było tego prawa. I Abraham zbawienie ma przez wiarę. Poczytano mu ku usprawiedliwieniu. To, co on czynił, bo on to czynił z wiary. I tutaj jest odwołanie do historii sprzed 430 lat wcześniej, przed nadaniem zakonu. I jakbyśmy tak kolokwialnie powiedzieli, apostoł Paweł wbił klina do głowy Galacjan tym, bo oni już to mieli poukładane przez tych nauczycieli, to przykazanie tu, to tamto, teraz to Mojżesz wprowadził, zostało nadane przez Boga na Synaju i tak dalej. A on mówi: no ale wcześniej jak to? Co z człowiekiem wcześniej? Co z jego wiarą? Co z jego zbawieniem? I pokazuje ojca wiary, Abrahama, który wcale nie miał tych przepisów, a jednak podobał się Bogu. Więc Paweł uzmysławia im tutaj: wy również nie musicie mieć tych przepisów, żeby podobać się Bogu. Bo z wiary, przez łaskę macie zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie. I bracia i siostry, w 10 wierszu mówi coś, co też nas dotyka. On używa tego bardzo mocnego słowa: przekleństwo, przeklęty. Ubiegłą niedzielę mówiłem o tym. 2 tygodnie temu mówiłem o tym, co znaczy być przeklęty. I on mówi o przekleństwie tych, którzy swoją nadzieję składają na tych przepisach, na tym zakonie. Bo to już wtedy nie jest wiary, ale jest uczynków. I tutaj widzimy, że człowiek jest wywyższony, a nie Bóg. Bo to człowiek się zaczyna chlubić i mówi, ja takie przepisy przestrzegam, jeszcze takie przestrzegam, a ty co przestrzegasz? Pamiętacie, jak faryzeusze przychodzili do Jezusa? Czym oni się obnosili? O, dwa razy w tygodniu poszczę. Przestrzegam to, to i tamto. A ty co? Szabat nawet nie szanujesz, bo uzdrowiłeś człowieka w szabat, a nie wolno nic czynić. Doszli do takiego absurdu w tym przestrzeganiu tego prawa, tej litery, że nie pozwolili Jezusowi uzdrowić człowieka w szabat. I Pan Jezus im mówi, nie, nie. Nie człowiek jest dla szabatu, tylko szabat jest dla człowieka. Rozjaśnia im tą sprawę. Bracia i siostry, mniej więcej w tym samym miejscu nagle Galacjanie się znaleźli, kiedy przyszli ci nauczyciele do nich. I dokonało się wielkie zawirowanie w ich umysłach, polegające na tym, że zaczęli polegać na sobie. Sam dam radę. Sam dam radę, jeśli chodzi o moje zbawienie, bo będę to robił, to, to, to. Wiecie, ile było tych przykazań? 613. Prawie połowa była nakazów i druga połowa to były zakazy. I oni w tym mieli swoje spełnienie. W drobiazgowym przestrzeganiu tego prawa. I Pan Jezus im mówi, komara przecedzacie. Jest z kminku, z kopru dziesięcinę potraficie dać. Jesteście tak dokładni w tym. Ale kiedy przychodzi okazać miłość bliźniemu, to was nie ma w tym. A przecież cały zakon i prorocy jest oparty na jednym przykazaniu. Pamiętacie, jakie to przykazanie? Przykazanie miłości. Miłuj Boga. Jak naprawdę kochasz Boga, to nie będziesz miał problem z tymi rzeczami. Te przykazania miały ukierunkować ludzi tylko i wyłącznie na Boga. Ale kiedy masz naprawdę miłość do Boga, nie musi cię nic kierować. Nie musisz zakładać jakiegoś jarzma. Nie musisz w czymś szczególnym, jakimś gorsecie chodzić. W jakiejś włosienicy, żeby ci to stale coś tam przypominało. I wtedy kochasz też bliźniego. Jak kochasz Boga, Biblia mówi, że nie możesz kochać Boga, kiedy nienawidzisz bliźniego. To jest ze sobą połączone. To jedno z drugim się zazębia. I Pan Jezus o tym mówił. I apostoł Paweł znał tą Ewangelię. I tą głosił. Tam w Galacji. Ale przyszli ludzie, którzy to wszystko zburzyli. I kiedy on usłyszał to, że oni mówią, sami damy radę na podstawie przepisów się zbawić. Powiada im, to jest przeklęta myśl. My mamy, bracia i siostry, powiedzieć nie zakon, ale powiedzieć wierzę w to, co mówisz, Boże. Wierzę, Panie, bezgranicznie w Twoje święte słowo. W Twoją świętą Ewangelię, która przyszła przez Jezusa Chrystusa, która dała mi zbawienie na podstawie tego, że Pan Jezus Chrystus zamiast mnie umarł na krzyżu na Golgocie i przelał swoją świętą krew, żebym był oczyszczony z wszelkiego grzechu i miał nowe życie. To jest Ewangelia. To jest ta prawda, której strzegł apostoł Paweł. Dlatego bardzo zdecydowany sposób przeciwstawił się na przykład postawie Piotra, kiedy Piotr przyszedł do Antiochii i w tak dziwny sposób zaczął się, bardzo dwuznaczny sposób zaczął się zachowywać. Bracia i siostry, popatrzcie na prawo. Widzicie, w naszym kraju, podobnie jak Izrael miał nadane prawo na górze Synaj, tak i w naszym kraju jest konstytucja. Prawda? Mamy dzienniki ustaw, monitory, na podstawie których to państwo funkcjonuje. Mamy kodeks prawa cywilnego, prawa karnego i prawa administracyjnego. Jeśli coś pominąłem, to mi jeszcze rodzinny, tak? Pominąłem, a więc mamy wiele tych kodeksów. I my się poruszamy w obrębie tego prawa w naszym kraju. Bo jeżeli złamiemy to prawo, to do naszych drzwi zapuka policjant i zaprosi nas do prokuratury, a prokurator przygotuje akt oskarżenia, na podstawie którego sąd rozstrzygnie, czy jesteśmy winni, czy nie jesteśmy winni. Zgadzacie się z tym? Tak funkcjonuje prawo w naszym kraju? Jesteśmy demokracją, bardzo się tym szczycimy. Ale bracia i siostry, powiedzcie mi jedno. Czy władza da wam nagrodę za przestrzeganie prawa? Jeżeli nie kradniecie, to wzywają was do urzędu miasta i tam burmistrz daje wam puchar. Ufundowaliśmy puchar dla pana, bo nie kradł pan przez cały rok. Nagroda za wypełnianie prawa. Bracia i siostry, to jest dla nas absurdalne. Dlatego dla apostoła Pawła było też absurdalne to, co oni nagle chcieli osiągnąć. Oni doszli do czegoś takiego, że oczekiwali nagrody za wypełnianie prawa i wrócili do tych rzeczy. I mówią, owszem, Chrystus, fajnie to, ale my mamy tu prawo. My pokażemy na podstawie prawa, jak daleko zajdziemy. I dlatego apostoł Paweł nie omieszkał do nich napisać: głupcy, głupi Galacjanie, coście zrobili, doszliście do absurdalnej rzeczy. Tak pięknie żeście wyruszyli w podróż do wieczności i nagle żeście zeszli z tego na takie manowce, że naprawdę was będzie trudno gdziekolwiek wyprowadzić z tego błędu. I o tym, bracia i siostry, jest ten list. I on powiada im tak. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co najciekawsze, to jest cytat ze Starego Testamentu. Pamiętacie, kto to mówi? Habakuk. Prorok Habakuk. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Bracia i siostry, wracając do tego prawa, znowu może najprościej nam odnieść do naszego kraju, tutaj do naszej sytuacji. Po co w ogóle jest prawo? No, prawo, ograniczenia prawne, kiedy się tak dokładnie przyjrzymy, tak dobrze się zastanowimy nad nimi, to te ograniczenia prawne nie czynią sprawiedliwym, ale powstrzymują falę przestępczości. Bo kiedy taki usłyszy potencjalny przestępca, że za morderstwo jest 25 lat albo dożywocie, to myślę, że to go powstrzymuje, bo już bym dawno udusił tą osobę, która obok mnie, prawda, mieszka czy tam żyje, bo w zeszłym tygodniu mi tam coś zrobiła na przekór, a rok temu też, i mam jej serdecznie dość i nie widzę innego rozwiązania, tylko wziąć i udusić. Ale myśli, 25 lat, czy to się opłaci? I to go powstrzymuje. Wyobraźcie sobie, że nie ma 25 lat za zabójstwo. Za zabójstwo nie ma żadnej kary. Wyobrażacie się sobie, co się dzieje? Prawo ma powstrzymać falę przestępczości. I zaraz wam podam konkretny przykład. To w tym tygodniu słyszałem. Na jednej z najniebezpieczniejszych dróg w Polsce wprowadzono taki specjalny program, który ma zapobiegać wypadkom samochodowym, ponieważ na tej drodze, to zdaje się była droga numer 8, o ile dobrze pamiętam, tam było najwięcej śmiertelnych wypadków w Polsce. I postanowiono coś z tym zrobić. I przyjęto taki specjalny program, tam kilka on miał punktów i między innymi to, co nas denerwuje. Mnie bardzo denerwuje, jak jadę. I więc Zbyszek jechał z Warszawy, to pewnie też był poddenerwowany, nie wiem, czy pociągiem chce zafundować przejazd, czy samochodem. Ale jak się teraz jedzie do Warszawy, to co kawałek jest radar. Takie pudełko na drodze. I jak za szybko jedziecie, to wam zrobią zdjęcie. Bardzo ładnie te zdjęcia wychodzą, tylko one kosztują od 300 do 500 zł. Trzeba zapłacić za to zdjęcie, jak was fotografują, bo on się wtedy włącza, kiedy macie przekroczoną szybkość, prędkość dozwoloną na danym odcinku tej drogi. I ja pamiętam, kiedy jechałem na konferencję właśnie tam pod Warszawę, tą drogą, no co kawałek hamulec, co ledwie auto się rozpędziło, już trzeba hamować, no bo radar. I słuchajcie, tam na tej drodze między innymi te radary dali i parę jeszcze innych rzeczy zrobili i okazało się, że w ciągu roku czasu jest 28% mniej wypadków śmiertelnych. Czyli to prawo drogowe zadziałało. 28% ludzi nie zginęło przez to, że łamało to prawo, jechało z nadmierną szybkością i kiedy powodowali wypadki, przeważnie ginęli w tych wypadkach ci ludzie. Teraz jadą z mniejszą prędkością, może nawet powodują wypadek, ale są tylko ranni, a nie tracą życia. I to zadziałało i mówią, że to będą sukcesywnie wprowadzać na innych drogach, żeby poprawić bezpieczeństwo. A więc prawo ma na zadanie poprawić bezpieczeństwo. W 5 Mojżeszowej, w 32 rozdziale, w 47 wierszu jest napisane, gdyż nie jest dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. Przez to słowo przedłużycie swoje życie. Bracia i siostry, Boże prawo, przepisy dane były w tym kierunku, żeby człowiek mógł żyć pełnią życia. I one w wielu miejscach zabezpieczają nas przed tym, że możemy bardzo łatwo stracić życie, czy popaść w niebezpieczeństwo i utracić to życie poprzez nieodpowiednie zachowanie. A więc prawo ma swoje zadanie. I apostoł Paweł wcale nie jest przeciwko prawu. On nawet pisze o tym prawie, że ono jest święte, że ono jest dobre. Ale to, co zrobili Galacjanie z prawem, to zrobili wielką głupotę. I on o tym pisze ten list. Też żebyście nie zrozumieli tego opacznie, że on był jakimś wielkim przeciwnikiem Starego Testamentu, zakonu, prawa. On szczycił się swoim żydostwem. On mówił, ja jestem Hebrajczyk z Hebrajczyków, z pokolenia Benjamina, faryzeusz z faryzeuszów. On wcale się od tego wszystkiego tak nie odżegnał. On wszystko cenił sobie, ale najbardziej cenił sobie spotkanie swoje osobiste z Jezusem Chrystusem, które tam na drodze do Damaszku zmieniło jego życie. I on zaczął głosić nie prawo Starego Testamentu, na którego straży tak wiernie długie lata stał, ale zaczął głosić zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to przyniósł do Galacji. I tam powstały zbory chrześcijańskie. I tam ludzie się nawrócili. I stali się uczniami pańskimi. I bracia i siostry, w 19 wierszu pisze, czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Bardzo dobre pytanie. Czymże więc jest zakon? Ja myślę, że ono się nasuwało tym ludziom, którzy tyle się nasłuchali o tym zakonie, zaczęli go przestrzegać. Więc to było dla nich ważne. Po co ten zakon? Po co w ogóle ten zakon Bóg dał? Na co to komu potrzebne, jak teraz Paweł mówi, że zbawienie jest z łaski. I bracia i siostry, ten wiersz też zauważyłem, że nastręcza pewnego rodzaju trudności tłumaczom, bo na przykład w Biblii Poznańskiej ten wiersz brzmi w taki sposób. Czymże więc jest prawo? Dodano je do ujawnienia wykroczeń do czasu przyjścia potomstwa, dla którego była przeznaczona obietnica. Prawo to przekazali aniołowie przez pośrednika. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, u nas w tekście jest do czasu przyjścia potomka, a tutaj jest do czasu przyjścia potomstwa. Ja zajrzałem do tekstu oryginalnego, bo mnie to zastanowiło. Zawsze jak te teksty, które czytam tutaj z wami w zborze, przygotowuję je, to czytam z wielu tłumaczeń. Z 5, z 6 przyglądam się tym tekstom, żeby bracia i siostry uczciwie wam wyłożyć to słowo. I tutaj zajrzałem do oryginalnego tekstu i tam jest, u nas jest przetłumaczone potomek, tutaj potomstwa, w innej Biblii plemion. jeszcze nawet jakieś inne określenie gdzieś, tylko teraz mi uciekło, znalazłem w którymś z tłumaczeń. Ale w oryginale jest użyte słowo sperma, nasienie, w liczbie pojedynczej. Sprawdziłem w słowniku. I można to również odnieść do potomstwa, ponieważ sperma przynosi życie, przynosi potomstwo. I to można tak odnieść. I wielu tutaj w tym wersecie w ten sposób to odnosiło. Nie są to proste sprawy do wyjaśnienia, ale myślę, że bracia i siostry, to wam podaję jako taką może trochę ciekawostkę, jeśli chodzi o badanie tego słowa, przyglądanie mu się dokładnego, wnikliwego. Co jest tutaj istotą tego tekstu? Że zakon pojawił się w związku z grzechem, z przestępstwem. Prawo, my byśmy nie potrzebowali prawa w naszym kraju, gdyby wszyscy ludzie żyli uczciwie. Potrzebne wtedy prawo. No na co, komu? Ale ono się pojawia, kiedy pojawia się grzech i wtedy potrzebne jest prawo. I ono, to prawo jest do czasu potomka. Do czasu, tu byśmy powiedzieli, Chrystusa. To jest taki graniczny moment, bo Jezus przyszedł i wypełnił całe prawo. On powiedział, że ani jota, ani kreska, prawda, nie przeminą z tego prawa. On przyszedł to wszystko wypełnić, w tym sensie, że w nim się wypełniły te zapowiedzi tego prawa, tej Biblii Starego Testamentu. On o tym mówi tutaj, jako ten, który wykonał to prawo. Z drugiej strony jest tekst, który mówi o tym, że u niego nie znaleziono grzechu. On nie zgrzeszył. Wiele razy ludzie go oskarżali. Przed chwilą wam mówiłem o tym szabacie, prawda? Ci tylko kombinowali, faryzeusze, jakby go tu złapać, żeby mieć powód, żeby go oskarżyć, że on wcale taki święty nie jest, za jakiego się podaje. Pamiętacie, potem mu tą monetę przynieśli z tym podatkiem. W końcu on im sam kazał. Mówi, obejrzyjcie sobie tą monetę, czyj tam wizerunek. I co cesarskie cesarzowi? Co przewidziane prawem, pod którym żyjecie w danym państwie, to przestrzegajcie. Jezus nie był rewolucjonistą, nie był buntownikiem, a oni bardziej potrzebowali Mesjasza, rewolucjonisty, buntownika, przywódcy jakiegoś zbrojnego buntu, rebelii. Bo przecież byli pod okupacją rzymską. I ich oglądanie życia Jezusa było z takiej perspektywy. I też wielu ważnych rzeczy w jego życiu nie potrafili dostrzec, we właściwy sposób ocenić, bo patrzyli ze złej perspektywy. I czytamy dalej. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. To jest bardzo ciekawy werset. Tutaj jest napisane, że byliśmy dokładnie, użyte tu jest takie słowo prouero, greckie słowo, które oznacza zamknięcie.
I ja z bardzo ciekawym tłumaczeniem tego słowa się zetknąłem. Otóż jeden z tłumaczy mówi, że to oznaczało utrzymanie nieprzyjaciela poza murami oraz uniemożliwienie ucieczki znajdującym się wewnątrz. Bardzo mi się to spodobało. Bo jak ktoś w prawo wszedł, w zakon, to ani w prawo, ani w lewo potem. Bo to prawo mówiło, że jeżeli jedno z przykazań złamiesz, to jesteś winien złamaniu wszystkich. To tak, jakbyś wszystkie złamał. Nie było zmiłuj się, nie było zlituj się. Mówi, no ale to takie malutkie tylko złamałem. Nieważne, winny się wszystkiemu, bo złamał jedno. No ale 612 nie złamałem. Nieważne, jedno złamałeś i jesteś winien na podstawie tego prawa. Bracia i siostry, i to byli ludzie zamknięci. Tak jakbyście do wewnątrz chcieli się dostać jakiegoś miasta, ogrodzone murami, bramy zamknięte, nie wejdziecie. Ale kiedy miasto było zamknięte, na noc zamykano zawsze bramy miasta, nikt nie wyszedł na zewnątrz. Musiał w tym mieście być. I to właśnie zakon coś takiego przypominał, że ani z zewnątrz, ani wewnątrz. Zamknięty z tej i z tej strony. Nie ma możliwości. Nie ma możliwości jakoś sobie z tymi sprawami poradzić. I co dalej jest napisane? 24 wiersz. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Tu bardzo wyraźnie napisał. Owszem, zakon był, on służył pewnemu celowi, ale jego rola zakończyła się w momencie przyjścia Jezusa Chrystusa. I my nawet czytamy w Biblii o zakonie Chrystusowym. Pamiętacie, jest taki werset. I tutaj jest użyte w tym wersecie słowo przewodnik, w oryginale pedagog. My bardzo dobrze znamy dzisiaj pedagog, to nam się kojarzy ze szkołą, prawda, jak tam jakiś uczeń nabroi, to no, kiedyś łatwo rozwiązywali sprawę, nauczyciel wyciągał pas albo kij, patyk, wyciąg rękę i wyłożył mu, prawda, sprawę. Dzisiaj prowadzi się do pedagoga szkolnego, tam on mu tłumaczy i wytłumaczy albo nie wytłumaczy, prawda. No, co znaczy pedagog? Kto to był pedagog w tamtych czasach? To nie był taki ten pedagog fajny, jaki jest dzisiaj u nas w szkole. Pedagog w tamtych czasach to był przeważnie niewolnik albo ktoś z takiej służby pomocniczej w domu pana. I on zajmował się wychowaniem jego dziecka. I jego zadaniem było zaprowadzenie synka do szkoły. I on tego synka, tego swojego pana prowadził do szkoły. I na dawnych jakichś grafikach starożytnych można tego pedagoga zobaczyć i zaraz wiadomo, że to jest pedagog, bo on idzie z kijem, z rózgą. Synek idzie obok niego, on idzie z rózgą i prowadzi go do szkoły. Także myślę, że już w drodze temu synkowi wychodziły wszystkie te pomysły, co tam zmajstrować dzisiaj w szkole, bo ten pedagog szedł obok niego z tym kijem. I to nie koniec, bracia i siostry. Jak on przyszedł z nim do tej szkoły, to on tam dalej w tej szkole był z nim. I jak on sobie nie radził z nauką, to wkraczał do akcji pedagog. Nauczyciel uczył i był jeszcze pedagog tam, czekał z tym przyrządem. I tak to mniej więcej wyglądało w tamtych apostoła Pawła czasach. Tak wyglądała pedagogika. Bracia i siostry, była skuteczna czy nieskuteczna, no, Pozostawiam wam to do oceny. Ale tutaj jest zakon porównany do tego pedagoga. Przyrównany jest do kogoś takiego. Tak więc zakon był naszym pedagogiem, czyli tym, który chodził z rózgą i mówił: to rób, to rób, to rób, bo jak nie zrobisz tego, to jest za karę. I to było do Chrystusa. Ale jak się pojawił Chrystus, sytuacja się diametralnie zmieniła. I czytamy dalej, bracia i siostry, od 25 wiersza. Gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Halleluja. Jesteś synem. Jesteś spadkobiercą. Niezależnie od swojego statusu. Niezależnie skąd jesteś. Z jakiej rodziny. Dzisiaj mówią z patologicznej, czy z jakiejś dystyngowanej rodziny, czy jakiejś średniomieszczańskiej, czy z jakiejś hrabiowskiej, czy mającej w korzeniach swoich przodków z jakiegoś wielkiego, znaczącego rodu. To nie jest ważne. Dla Chrystusa, jeśli Go przyjąłeś, jesteś Jego synem, jesteś Jego córką, niezależnie od Twojego pochodzenia. Niezależnie od swojego statusu w społeczeństwie. Tu ludzie dzielą, tu ludzie segregują, ale u Boga jesteś umiłowaną córką. Jesteś umiłowanym synem. Bracia i siostry, Abraham dał obietnicę. Mojżeszowi dano zakon. Przez Chrystusa obietnica została wypełniona. Ta obietnica, którą objawiał zakon. Bracia i siostry, tak patrząc na ten trzeci rozdział listu do Galacjan, to można powiedzieć tak, że zakon skazuje, a obietnica usprawiedliwia. Gdzie jest mądrzej być? Pod zakonem czy pod obietnicą? No, mądrzy Żywczanie, powiedzcie mi, bo zmienię zdanie. Pod czym chcecie być? Pod zakonem czy pod obietnicą? Pewni jesteście? A może byście coś z zakonu zrobili? Tu ostatnio widzę siostry namiętnie czytają o szabacie. Może byście ten szabat zaczęli przestrzegać. Bracia i siostry, zastanówcie się, czy zakon, czy obietnica. Czy naprawdę chcę polegać na Chrystusie, czy też chcę trochę mojego dodać wysiłku w przestrzeganiu tego czy tamtego, żeby się pochlubić, żeby się pokazać. A przecież moja chluba ma być w Chrystusie. To jest moja chluba. Nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Amen? Amen. Zatem oddajmy Bogu chwałę, bracia i siostry. Przyjdźmy przed Boży Majestat. W naszych modlitwach powstańmy, módlmy się. Umiłowany Panie.